Dawaj nam zawsze tej wody do picia.
Pozwól nam czerpać z tego źródła.
Trwamy w rozważaniu części katechizmu Kościoła katolickiego, części pierwszej poświęconej wyznaniu wiary chrześcijańskiej. Rozdział trzeci, wierzę w Ducha Świętego, paragraf, artykuł dziewiąty, wierzę w święty Kościół powszechny, paragraf trzeci, Kościół jest jeden, święty powszechny i apostolski i dziś, paragraf czwarty, przepraszam, wierni, hierarchia, świeccy, życie konsekrowane i dziś trzeci punkt, czyli właśnie życie konsekrowane. Rozpoczynamy od punktu 914 dzisiejsze rozważania. Stan, który wyrasta z profesji rad ewangelicznych, nie dotyczy hierarchicznej struktury Kościoła. Należy on jednak w sposób ograniczony do jego życia i świętości. Rady ewangeliczne w ich wielości są proponowane wszystkim uczniom Chrystusa. Doskonałość miłości, do której są powołani wszyscy wierni, nakłada na tych, którzy w sposób wolny przyjmują wezwanie do życia konsekrowanego, obowiązek praktykowania czystości w bezżenności dla Królestwa, obowiązek ubóstwa i posłuszeństwa. Profesja rad ewangelicznych w trwałym stanie życia uznanym przez Kościół jest znakiem charakterystycznym życia poświęconego Bogu. Stan życia konsekrowanego ukazuje się zatem jako jeden ze sposobów przeżywania bardziej wewnętrznej konsekracji, która opiera się na chrzcie i polega na całkowitym oddaniu się Bogu. W życiu konsekrowanym wierni, za natchnieniem Ducha Świętego, decydują się w sposób doskonalszy iść za Chrystusem, poświęcając się umiłowanemu nade wszystko Bogu oraz dążąc do doskonałej miłości w służbie Królestwa. Głosić w Kościele chwały świata, który ma przyjść, oraz być jego znakiem. Wyrosły niby na drzewie, które z danego przez Boga zalążka cudownie i bujnie rozkrzewiło się na roli pańskiej, rozmaite formy życia samotnego lub wspólnotowego i rozmaite rodziny zakonne, które pomnażają środki służące zarówno rozwojowi duchowemu ich członków, jak i dobru całego ciała Chrystusowego. To fragment zacytowany z Konstytucji Apostolskiej Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II. Już od zarania Kościoła należeli do niego mężczyźni i kobiety, którzy przez praktykowanie rad ewangelicznych chcieli iść z większą swobodą za Chrystusem i dokładniej go naśladować. A każdy z nich na swój sposób prowadził życie Bogu poświęcone. Wielu spośród nich z natchnienia Ducha Świętego bądź to prowadziło życie pustelnicze, bądź to tworzyło rodziny zakonne, które Kościół Święty chętnie wziął pod opiekę i swoją powagą zatwierdził. To z kolei deklaracja, dekret Perfecte Caritatis, również Soboru Watykańskiego II. Biskupi powinni zawsze starać się rozpoznawać nowe dary życia konsekrowanego powierzane przez Ducha Świętego jego Kościołowi. Zatwierdzenie nowych form życia konsekrowanego jest zarezerwowane stolicy apostolskiej. Tak więc mamy między innymi życie pustelnicze. Pustelnicy, choć nie zawsze składają publicznie profesję trzech rad ewangelicznych, przez surowe odsunięcie się od świata, milczenie, samotność, gorliwą modlitwę i pokutę poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata. Ukazują oni każdemu wewnętrzny aspekt tajemnicy Kościoła, którym jest osobowa bliskość z Chrystusem. Ukryte przed światem życie pustelnika jest milczącym przepowiadaniem Chrystusa, któremu oddał swoje życie, ponieważ jest on dla niego wszystkim. Na tym polega to szczególne powołanie, by na pustyni właśnie w walce wewnętrznej znaleźć chwałę ukrzyżowanego. Dziewice i wdowy konsekrowane. Począwszy od czasów apostolskich, dziewice i wdowy chrześcijańskie, powołane przez Pana, by poświęcić się Mu i w sposób niepodzielny w większej wolności serca, ciała i ducha, podejmowały za aprobatą Kościoła decyzję życia w stanie dziewictwa lub dozgonnej czystości dla Królestwa Niebieskiego. To chociażby fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 19. Wyrażając święty zamiar wiernego pójścia za Chrystusem, dziewice zostają poświęcone Bogu przez biskupa diecezjalnego według zaaprobowanego obrzędu liturgicznego oraz mistycznie poślubione Chrystusowi, Synowi Bożemu, i włączone w służbę Kościoła. Przez ten uroczysty obrzęd dziewica staje się osobą konsekrowaną, transcendentnym znakiem miłości Kościoła do Chrystusa, eschatologicznym obrazem niebieskiej oblubienicy i przyszłego życia. Obok wspomnianych form życia konsekrowanego, stan dziewic obejmuje kobiety żyjące w świecie lub mniszki, które poświęcają się modlitwie, pokucie, służbie braciom i pracy apostolskiej, stosownie do ich stanu i odpowiednich charyzmatów ofiarowanych każdej z nich. Dziewice konsekrowane mogą się zrzeszać, by wierniej wypełniać swoje postanowienia. Życie zakonne. Życie zakonne powstałe w pierwszych wiekach chrześcijaństwa na wschodzie i praktykowane w instytutach kanonicznych erygowanych przez Kościół różni się od innych form życia konsekrowanego przez swój aspekt kultowy, publiczną profesję rad ewangelicznych, życie braterskie prowadzone we wspólnocie, świadectwo dawane jedności z Chrystusem i Kościołem. Życie zakonne wypływa z tajemnicy Kościoła. Jest ono darem, który Kościół otrzymuje od swojego Pana i który ofiaruje jako trwały stan życia osobie powołanej przez Boga w profesji rad ewangelicznych. W ten sposób Kościół może ukazywać równocześnie Chrystusa i rozpoznawać się jako oblubienica Zbawiciela. Życie zakonne w swoich różnych formach zmierza do tego, by było znakiem miłości Bożej wyrażonej językiem naszych czasów. Wszyscy zakonnicy, podlegający lub niepodlegający władzy ordynariusza, należą do współpracowników biskupa diecezjalnego w jego misji pasterskiej. Zakładanie i misyjne rozszerzanie się Kościoła domagają się obecności życia konsekrowanego w jego różnych formach od samych początków ewangelizacji. Historia odnotowuje wielkie zasługi rodzin zakonnych w krzewieniu wiary i formowaniu nowych kościołów, od starożytnych instytucji monastycznych przez zakony średniowieczne, aż do współczesnych zgromadzeń. Instytuty świeckie. Instytut świecki jest instytutem życia konsekrowanego, w którym wierni, żyjący w świecie, dążą do doskonałej miłości i starają się przyczynić do uświęcenia świata, zwłaszcza od wewnątrz. Przez życie całkowicie i doskonale poświęcone temu uświęcaniu, członkowie instytutów uczestniczą w zadaniu ewangelizacyjnym Kościoła w świecie i ze świata, gdzie ich obecność jest zaczynem dla umocnienia i wzrostu ciała Chrystusowego. Ich świadectwo życia chrześcijańskiego zmierza do porządkowania spraw doczesnych po Bożemu i przepajania świata mocą Ewangelii. Przez święte więzy przyjmują oni rady ewangeliczne i strzegą między sobą wspólnoty i braterstwa, zgodnie z własnym świeckim sposobem życia. Stowarzyszenia Życia Apostolskiego. Obok różnych form życia konsekrowanego istnieją stowarzyszenia życia apostolskiego, których członkowie, bez ślubów zakonnych, realizują własny cel apostolski stowarzyszenia i prowadzą życie braterskie we wspólnocie, zgodnie z własnym sposobem życia, dążą do doskonałej miłości przez zachowanie konstytucji. Wśród nich są stowarzyszenia, których członkowie podejmują rady ewangeliczne według ich konstytucji. Konsekracja i posłanie. Zwiastować Króla, który przychodzi. Człowiek oddany umiłowanemu nade wszystko Bogu, ofiarowany mu już przez chrzest, poświęca się w ten sposób głębokiej służbie Bożej i oddaje się dla dobra Kościoła. Przez stan konsekracji Bogu Kościół objawia Chrystusa i pokazuje, w jak przedziwny sposób działa w nim Duch Święty. Pierwszą misją składających profesję rad ewangelicznych jest życie swoją konsekracją. Ponieważ jednak na mocy samej konsekracji poświęcają się na służbę Kościołowi, powinni w sposób właściwy ich instytutowi mieć szczególny udział w działalności misyjnej Kościoła. W Kościele, który jest jakby sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem życia Bożego, życie konsekrowane jawi się jako szczególny znak tajemnicy odkupienia. Wierniej iść za Chrystusem i naśladować Go, wyraźniej ukazywać Jego wyniszczenie, oznacza być głębiej obecnym w sercu Chrystusa dla sobie współczesnych. Ci bowiem, którzy idą tą węższą drogą, pobudzają swoim przykładem braci oraz dają wspaniałe i zaszczytne świadectwa, że świat nie może przemienić się i ofiarować Bogu bez ducha ewangelicznych błogosławieństw. Zarówno gdy to świadectwo jest publiczne, na przykład w stanie zakonnym, jak również bardziej prywatne czy nawet ukryte, przyjście Chrystusa pozostaje dla wszystkich konsekrowanych początkiem i kierunkiem ich życia. Ponieważ lud Boży nie ma już trwałego miasta, stan zakonny ukazuje wszystkim wierzącym dobra niebieskie obecne już na tym świecie, jak i daje świadectwo nowemu i wiekuistemu życiu. możliwemu do osiągnięcia dzięki odkupieniu Chrystusa, jak wreszcie zapowiada przyszłe zmartwychwstanie i chwałę Królestwa Niebieskiego. To konstytucja Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II. Tyle jeżeli chodzi o tekst samego katechizmu, za chwilę krótkie rozważanie na jego temat. Życie konsekrowane, czyli przepiękny temat dotyczący bardzo szerokiej części Kościoła, bardzo dużej grupy tych, którzy w Kościele są, i tak naprawdę życie konsekrowane to jest ta część Kościoła, bez której, myślę, że śmiało można to powiedzieć, Kościół nie byłby w stanie funkcjonować, tak w cudzysłowie mówiąc. Dlaczego? Dlatego, że jest to ta część ludzi, którzy postawili na pierwszym miejscu Jezusa Chrystusa, ale w tym takim rozumieniu każdej płaszczyzny swojego życia. Wiadomo, my mówimy o tym, że kiedy Jezus jest na pierwszym miejscu, wszystko jest uporządkowane i jest na swoim miejscu. I na pierwszym miejscu swojego życia postawić mogą Jezusa również członkowie rodzin, również małżonkowie, etc., etc. Ale ta miłość w małżeństwie, miłość w rodzinie jest, no, siłą rzeczy musi być skupiona poprzez Jezusa na drugim człowieku. Miłość Jezusa skłania mnie do tego, żebym kochał swoją żonę, swoje dzieci i tak dalej, i tak dalej. W życiu konsekrowanym miłość Jezusa skłania mnie do tego, żebym owszem kochał drugiego człowieka, ale przede wszystkim wszystko oddawał Jezusowi. I to jest gdzieś szalenie ważne. Ja, wstępując na drogę rad ewangelicznych, o których pięknie katechizm mówi, czyli właśnie pogłębiając swój chrzest, chcę zrezygnować z tego świata, to jest takie bardzo górnolotne określenie, ale chcę zrezygnować z tego świata po to, żeby w całości poświęcić się Bogu. I my wiemy, że te sposoby poświęcania się Bogu są dwojakie. Jest sposób poświęcania się Bogu w kapłaństwie, czyli ten sposób życia, który ma być szczególnie, ze szczególnym naciskiem na kult, na sprawowanie sakramentów i na głoszenie. Ale z drugiej strony mamy życie konsekrowane, które ma mieć ten akcent, ten punkt ciężkości całego swojego życia, właśnie tak paradoksalnie można powiedzieć, położony na byciu. Byciu z Jezusem i byciu dla Jezusa. I to jest dziś szczególnie, wydaje się, w XXI wieku, ale myślę, że to jest kwestia, która dotyczy ludzi na każdym etapie historii, niesamowicie ważne. Poświęcenie i oddanie się Bogu. Szczególnie w życiu konsekrowanym, czyli w wyborze życia radami ewangelicznymi. I tak jak katechizm na samym początku nam mówi, każdy chrześcijanin jest do tego powołany. Każdy chrześcijanin na mocy chrztu ma być tym, który żyje wedle rad ewangelicznych, czyli wedle wskazań, które ukazuje Jezus Chrystus w swojej Ewangelii. I każdy, czy to małżonek, czy to wdowiec, czy to matka, czy ojciec, i tutaj możemy wymieniać każdy stan, ma być tym, który na mocy Chrztu Świętego żyje wedle wskazań, które Jezus udzielił nam w Ewangelii. Ale są tacy powołani przez Pana, którzy wybrawszy życie konsekrowane, czyli z języka łacińskiego to konsekratio ma być wyłączeniem. Wyłączeniem z tego świata. I teraz oczywiście to wyłączenie najpełniej będzie się, możemy powiedzieć najbardziej namacalnie, będzie się objawiało w życiu pustelniczym, w życiu monastycznym, w życiu klauzurowym. Czyli w tym życiu, w którym my, w tym, proszę dobrze zrozumieć, pozytywnym tego słowa znaczeniu, zamykamy się w murach klasztoru po to, żeby żyć tylko i wyłącznie dla. I to jest niesamowicie ważne, żeby zrozumieć ideę życia konsekrowanego, szczególnie życia klauzurowego, bo ona jest w wielu momentach opatrznie rozumiana. Zresztą podobnie jest z życiem pustelniczym, o którym tutaj przepięknie pisze Katechizm Kościoła Katolickiego. Życie konsekrowane nigdy nie jest ucieczką od świata, a jeżeli staje się ucieczką od świata, to jest błędem. Życie konsekrowane nie ma być ucieczką od tego, co mi zagraża, ucieczką od tego, co mnie boli, ucieczką od tego, co mi może sprawić przykrość albo trudność w życiu, ale ma być rezygnacją. Rezygnacją. Ja rezygnuję z czegoś konkretnego. Tak? Ja staram się oddać coś, co mogę mieć. To jest niesamowicie dla nas ważne. Czym innym jest powiedzieć, nie wiem, rezygnuję z miliona dolarów, którego nie mam, a czym innym jest oddać i zrezygnować z miliona dolarów, które mam i fizycznie posiadam. O to tutaj chodzi, żebyśmy potrafili to zrozumieć. Życie konsekrowane nigdy nie jest ucieczką przed światem. Tym bardziej dzisiaj, kiedy ten świat bardzo mocno wdziera się w życie konsekrowane i ta walka jest jeszcze mocniejsza, wydawałoby się, niż kiedyś. Dziś chociażby za pośrednictwem internetu bardzo trudno, możemy powiedzieć, osobom konsekrowanym utrzymać klauzurę, czyli to zamknięcie i wyłączenie się. Dlaczego? Bo ja w każdej chwili z mojego telefonu czy z mojego komputera jestem w stanie wejść w świat. I to dalece szerszy niż tylko obręb mojego miasta, miejscowości czy kraju. Życie konsekrowane, czyli to wyłączenie się, co jest podstawą? Podstawą jest moje słowo. I to jest też bardzo ważne, że osoba, która przyjmuje, która składa śluby zakonne, która wchodzi na ścieżkę rad ewangelicznych, nie podpisuje, jakby to powiedzieć, umowy, że jeżeli czegoś tam, jeżeli złamie śluby, to nie wiem, będzie musiała oddać nerkę, przepraszam za takie określenie, albo nie wiem, będzie musiała zapłacić jakąś karę, jakąś kaucję. Nie. Daję słowo. Składam przysięgę. I to, co jest dla nas istotne, wartość słowa. I popatrzmy, drodzy, jak mocno sprawdza się tutaj właśnie w życiu konsekrowanym to powiedzenie, ten fragment Ewangelii, to kolejna rada ewangeliczna, w której Jezus mówi, kto jest mały w rzeczach, kto jest wierny w rzeczach małych, ten będzie wierny w rzeczach wielkich. Jak ja bardzo, jako osoba konsekrowana, muszę być wierny swojemu słowu, temu najdrobniejszemu. Muszę zobaczyć, jaką moje słowo ma wartość. Dlaczego? Dlatego, że ja mam być całe życie wierny słowu. Słowu Boga, słowo, które stało się ciałem, Jezusowi Chrystusowi, który jest słowem, ale ja mam być również wierny swojemu słowu. No bo popatrzcie, jeżeli patrzymy na życie konsekrowane w sposób wiary. Ja nie chcę tutaj to już rozdzielać, instytuty życia konsekrowanego, życie pustelnicze, dziewictwo konsekrowane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest to przepiękne drzewo, o którym mówi nam Sobór Watykański II, które Kościół, drzewo, które się rozrasta i daje te liczne owoce. Ale popatrzcie, dlaczego osoba konsekrowana wybiera życie konsekrowane? Dlaczego składa śluby? Ubóstwa, posłuszeństwa, czystości, pracy z chorymi, jak na przykład w zgromadzeniu kamilianów, nieustannego nawrócenia, jak benedyktyni, wytrwałości, jak redemptoryści. Dlaczego? Dlatego, że uwierzyła. Uwierzyła czemu? Uwierzyła komu? Uwierzyła Słowu. Słowu, które mówi, ja Ciebie powołuję. Słowu, które mówi, ja Ciebie wybrałem. Słowu, które mówi, pójdź za mną. Wierzę Słowu. Nie stanął przede mną Jezus, nie złapał mnie za rękę i nie pociągnął do klasztoru. Nie wcisnął mnie tam na siłę. Uwierzyłem Słowu. I każda osoba konsekrowana może powiedzieć to samo. Uwierzyłem, uwierzyłam Słowu, które powiedziało, oddaj siebie dla. Oddaj siebie dla Słowa, dla Jezusa Chrystusa w posłudze chorym, w nauczaniu dzieci, młodzieży, w posłudze najbardziej bezbronnym, w głoszeniu Słowa w sposób bezpośredni. Zawierzyłem Słowu i na to Słowo, jak święty Piotr, zarzucę sieci. Na Twoje Słowo, Panie Jezu. Często chcielibyśmy niesamowite jakieś doświadczenia, jakieś niesamowite znaki. Osoba, która rozeznaje powołanie, dzisiaj wydaje się jeszcze bardziej niż kiedyś, żąda od Pana Boga znaków. Daj mi dowód na to, że to prawda. No nie. Ja muszę uwierzyć Słowu i na to Słowo ja daję swoje Słowo. Obrzęd ślubów pierwszych, wieczystych, kolejnych, to nic więcej jak położenie prawej ręki na księdze Ewangelii i wypowiedzenie Słowa. I na tym Słowie ja zawieszam całe swoje życie. Rezygnację z rodziny, z małżeństwa, rezygnację z, nie wiem, swoich wyobrażeń na temat swojego życia, realizowania swojej kariery, etc., etc. I teraz dalej kontynuując to, jak ważne jest to przylgnięcie do tego Słowa, raz powiedzianego, do tego Słowa, któremu raz uwierzyłem. Żeby ta wierność osoby konsekrowanej była trwała. To tak jak w małżeństwie. Nie mogę raz powiedzieć kocham cię i 70 lat żyć. No przecież raz ci powiedziałem. No nie. Każdy mój dzień jest dowodem miłości składanym osobie kochanej. Każdy dzień osoby konsekrowanej, każdy wybór podejmowany przez osobę konsekrowaną jest wyborem miłości Boga. Jest wyborem Słowa. I to jest też rzecz, którą trzeba sobie przypominać. Wstępuję do zgromadzenia, idę drogą życia konsekrowanego i chcę być wierny Słowu, nie wiernym sobie. Życie konsekrowane nie jest realizacją siebie i swojego pomysłu na świat, swojego pomysłu na moje życie, ale jest realizacją pomysłu Pana Boga. Zawierzeniem Panu Bogu. I w którejkolwiek z tych gałęzi tego przepięknego drzewa, jakim jest życie konsekrowane, czy to będzie życie klauzurowe, czy to będzie życie czynne, tak zwane, czyli ta posługa dla drugiego człowieka, czy to będzie życie ukryte, jak życie pustelnicze, czy to będzie życie pełnym świecie, że tak powiem, w tych instytutach życia apostolskiego, czy w instytutach świeckich, czy w stowarzyszeniach życia apostolskiego. Czyli wejście takie w 100% w świat. jako na przykład dziewica konsekrowana, to za każdym razem fundamentem będzie wierność. Wierność Bogu, wierność Słowu, Logosowi, Słowu pisanemu wielką literą, czyli Jezusowi Chrystusowi, ale również Słowu pisanym małą literą, czyli mojemu Słowu, które ja Panu Bogu daję. Codzienna wierność. I tutaj, już musimy kończyć, ale tutaj wchodzimy w dalszą, jakby to powiedzieć, głębię, czyli czym jest życie konsekrowane? No znakiem. Pewnym konkretnym znakiem tego, że ja jestem oddany Bogu, to znaczy, że Bóg jest. Tak jak Kościół jest znakiem, jest sakramentem, czyli widzialnym znakiem niewidzialnej łaski, katechizm mówi nam Kościół jakby sakrament, tak samo życie konsekrowane, każda osoba konsekrowana jest znakiem. Z jednej strony znakiem sprzeciwu wobec szaleństwa tego świata, a z drugiej strony jest znakiem obecności Boga w tym świecie. Pomimo tego, że kariera, że pieniądze, że sukces są bardziej nęcące, to ja chcę wybrać drogę konsekracji, czyli drogę oddania się Chrystusowi. Chcę być znakiem. Całe zadanie moje polega na tym, żeby być znakiem czytelnym, czystym, a nie znakiem zabrudzonym, a nie znakiem, który zamiast prowadzić i wskazywać na Chrystusa, prowadzi na manowce. Dlatego tak ważna jest modlitwa za osoby konsekrowane również.